Dobry wieczór Państwu, przed mikrofonem Paweł Błędowski. Witam w kolejnym datowniku. Dziś będzie to wydanie specjalne, poświęcone jednej z najbardziej niezwykłych postaci w historii polskiego jazzu. Kilka dni temu, w wieku 83 lat, odszedł Zbigniew Namysłowski. Dziś o jego twórczości, a także muzycznej biografii porozmawiam z Ają Al-Azab, dziennikarką związaną z Jazz Pressem i Radiem Jazz FM, także założycielką portalu Ze Słuchu. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Zacznijmy od początku. Nikt nie może sobie oczywiście wybrać daty i miejsca urodzenia, chociaż podejrzewam, że gdyby pan Zbigniew Namysłowski mógł, to coś by zmienił. Urodził się 9 września w 1939 roku.
Zgadza się, ale myślę, że nie zmieniłby, tak myślę przynajmniej, bo każde doświadczenie, nawet trudne doświadczenie, ukształtowało go i wzmocniło. I jak muzycy, którzy z nim współpracujący wspominają go, był to człowiek niezwykle silny. Oczywiście wrażliwy, dobry, ale przede wszystkim silny. Miał ciężkie dzieciństwo, bo przecież przede wszystkim wychowywała go babcia. Prawdopodobnie, jeżeli dobrze pamiętam, urodził się w drodze do Warszawy.
W pociągu, tak.
W pociągu, bo uciekała rodzina z Wilna. Więc myślę, że te doświadczenia na pewno go ukształtowały. To jest pewne, że go ukształtowały i może nie ma co myśleć o zmianach jakiegokolwiek doświadczenia.
Nie ma sensu gdybać, życiu. Tak.
Nawet tak, gdybać, bo kim byłby wtedy Zbigniew Namysłowski? A co do jego siły, oczywiście ja go nie znałam osobiście, więc też nie chcę tutaj tworzyć jakichś kreacji. Powtarzam tylko to, co czytałam, co słyszałam i co czytałam na podstawie jego wypowiedzi. Był to człowiek z jednej strony dobry, kulturalny, szlachetny, spokojny, a z drugiej strony właśnie bardzo wymagający człowiek, który przychodził na próby już z gotowym materiałem, przedstawiał zespołowi już gotowe kompozycje i już od razu ad hoc oczekiwał od zespołu, żeby grał te utwory. Podobno Szukalski denerwował się na Namysłowskiego, bo oczekiwał od niego od razu tej perfekcji.
Tak.
Ale myślę, że to go wyróżniało, że był profesjonalistą. Nie mówił o sobie, że jest perfekcjonistą. W wywiadzie do Jazz Pressu zaprzeczył, nie czuł się perfekcjonistą. Ale my z boku, myślę, możemy śmiało go nazywać. Każdy perfekcjonista przecież nie uważa siebie za perfekcjonistę.
Z jednej strony bardzo przykładał się do tego, jak wyglądają sesje nagraniowe z każdym zespołem, z którym występował, czy pojawiał się w studiu, ale z drugiej strony jednak dawał też pewną dozę wolności już, jeśli chodzi o granie na tych sesjach muzyką, prawda?
Zgadza się. Dodatkowo powiedziałabym, że te utwory, kompozycje, one żyły najpierw swoim życiem na koncertach i to ogrywanie się zespołu z utworami już było w ramach koncertów i dopiero potem, gdy... Mówię o tych płytach z lat 60.
Tak, oczywiście.
Kiedy to na przykład Kujawiaka już grali w 63 roku.
Słynna kompozycja.
Słynna kompozycja i na słynnym koncercie w Jazz Jamboree. I dopiero później ten Kujawiak, przecież 12 lat później został nagrany w Kujawiak Goes Funky. Więc utwory żyły na koncertach, one się rozwijały, zmieniały i potem na płytach możemy doświadczać już też zupełnie innych utworów, które może na początku były na partyturze.
Kiedy Namysłowski, twoim zdaniem, zakochał się w jazzie? Gdzie byś szukała tego momentu?
Podaje się w różnych artykułach jedną taką chyba najważniejszą informację, czyli pierwszy festiwal w Sopocie, kiedy to Namysłowski był słuchaczem. Rok później już grał.
Już grał na drugim, tak.
Więc pokazuje to, jaki on był też zdyscyplinowany i zmotywowany, jeżeli chodzi o tą twórczość jazzową i bycie muzykiem jazzowym. W jego wypowiedziach, jak dobrze kojarzę, to był chyba 66 rok, do Polskiego Radia udzielał wywiadu. On mówił, że jazzem zainteresował się właśnie przez kolegów, którzy mu pokazywali płyty, więc myślę, że ten etap jeszcze tej edukacji muzycznej, bo przecież Zbigniew Namysłowski, co ważne, był wykształconym muzykiem. Na początku był fortepian, potem
wiolonczela,
ukochany instrument babci. Więc już w czasach edukacji muzycznej, jak to zwykle bywało w tamtych czasach wśród muzyków, kolega koledze pokazywał. No i oczywiście ten Sopot to był taki przełomowy moment. Ale właśnie, bo mówimy o jazzie takim tradycyjnym, czyli w latach 60. tradycyjnym jazzem, żeby słuchacze też wiedzieli, to nie był jazz Coltrane. Coltrane to był właśnie ten współczesny jazz.
Raczej Dixieland, raczej jazz bardziej taneczny, prawda?
Tak, tak. I to był pierwszy etap działalności muzycznej Namysłowskiego, to granie Dixielandowe, dlatego też takie, a nie inne instrumentarium. Dopiero potem zafascynowany jazzem współczesnym, czyli Sonny Rollins, właśnie Coltrane i granie na saksofonie altowym pierwszy pożyczył od Komety, więc taka ciekawostka.
W 62 roku już zespołem Andrzeja Trzaskowskiego wyruszył do Stanów Zjednoczonych i to zapewne też, tak możemy się domyślać, był taki moment otwierający muzyczne oczy Namysłowskiego.
Oj tak, bo nawet nie tyle co grali tam, bo to były jakieś pojedyncze sytuacje, ale oni jeździli po całych Stanach od południa po północ, wzdłuż i wszerz i po prostu słuchali tego jazzu.
Chłonęli.
Dla nas niewyobrażalne i ja mam dreszcze zazdrości, jak tego się pomyślę.
Tak, w 62 coś takiego, wyrwać się zza żelaznej kurtyny, naprawdę coś niezwykłego. Porozmawiajmy jeszcze o tych, na chwilkę, Aju, o tych niejazzowych występach Zbigniewa Namysłowskiego, chociaż oczywiście jazzem inspirowanych. Chociażby słynna płyta Enigmatic Czesława Niemena, gdzie bez saksofonu, bez dźwięków saksofonu Namysłowskiego trudno nam sobie wyobrazić ten materiał.
Tak, Zbigniew Namysłowski nie miał też problemów z współpracą z muzykami niejazzowymi i pisanie też utworów. Nie miał problemów z pisaniem utworów niejazzowych, bo przecież był także autorem.
Sprzedaj mnie wiatrowi na przykład.
Tak, tak, tak. I też grał z zespołem Manam, grając utwór Biegnij razem ze mną. Więc tutaj nie było tego problemu i wydaje mi się, że właśnie to jest chyba taki klucz do rozstrzygnięcia podejścia Zbigniewa Namysłowskiego do muzyki. Ona była totalna, tak mi się wydaje teraz, że nie było... My dzisiaj dzielimy sobie muzyka rozrywkowa, rockowa, no grał na płycie Manamu z Niemenem. Grał folklor i od razu dajemy szufladkę, wkładamy w szufladkę muzyka łączącego folklor z jazzem i chciałabym tutaj skupić się chyba w tej rozmowie na tym folklorze, ale, ale Namysłowski nie w takich kategoriach myślał i traktował muzykę. Patrząc nawet na jego kompozycję, zauważ, że to nie było tak, że Namysłowski brał temat ludowy i przetwarzał go na język jazzowy.
Nie, uczezawiał go, nie, to było zupełnie coś innego.
Tak, on miał w sobie jakieś, czy melodie, czy skalę i to brał w trakcie tego procesu twórczego. To nie było tak sztywno dzielone, jak my dzisiaj myślimy i też no, nie chcę wartościować, ale większość muzyków jazzowych tak robi, że po prostu biorą tematy ludowe, melodie ludowe i to i aranżują jako też taka zabawa harmoniczno-matematyczna. Namysłowski
tak.
Miał to w sobie, dlatego też nie mówił o sobie jako o muzyku, który eksperymentuje, tylko cytując jego wypowiedź też z rozmowy w Jazzpressie, on powiedział, że on nie eksperymentuje, on bierze to, co ma w głowie. To chyba pokazuje, że ta muzyka była w nim i to nie był, to nie była przyczyna szukania, kombinowania, eksperymentowania, tylko po prostu on był artystą takim totalnym. Nam ciężko jest to chyba, mi jest przede wszystkim ciężko to pojąć.
Twoim zdaniem najważniejsze wydawnictwo płytowe Namysłowskiego, gdyby ktoś nigdy nie słyszał pełnej jego płyty, którą byś poleciła i dlaczego?
Bałam się, że o to zapytasz.
Możemy zmienić pytanie.
Nie. Bałam się dlatego, że jego twórczość jest tak różnorodna.
Eklektyczna, tak.
Tak, że ciężko jest wymienić jeden, dwa albumy, ponieważ to już by sprowadzało, czy upraszczało, deprecjonowało może bardziej jego twórczość. Na pewno te wszystkie albumy, które są uznane i nie bez powodu, no są uznane i się z nimi zgadzam, za kultowe, czyli Winobranie, Kujawek, Gusfanki.
Tak.
Ja bardzo lubię albumy tych lat 70., z przełomu lat 70., 80., kiedy on tam troszkę bluesa, z moich oczywiście tutaj upodobań bluesowych, czyli czy to Blues, czy nie Blues, czy album Open, wydany w serii Polish Jazz.
Tak.
to też jest kolejny zupełnie inny Namysłowski z doskonałym przecież obsadą, zespołem, bo i Kuba Stankiewicz na fortepianie i przecież Oleszkiewicz na kontrabasie, więc to były doskonałe albumy, ale myślę, że oczywiście zacząć należy od tych pierwszych kultowych, przełomowych. Każdy krok stawiany przez Namysłowskiego to był pierwszy krok w polskim jazzie i dopiero po nim, po Namysłowskim inni tworzyli to, co on zaczynał.
Czego najbardziej będzie nam brakowało, Aju, w świecie polskiego jazzu po odejściu Zbigniewa Namysłowskiego?
Chyba tego właśnie elementu zaskoczenia, tego pierwszego kroku, który właśnie on stawiał. Mówi się, że kończy się jakaś epoka, ale ja bym nie była taką pesymistką, ponieważ muzyka to nie próżnia i twórczość Namysłowskiego nie zostaje teraz usunięta wraz z jego śmiercią.
Ona tylko rezonuje, żyć. Tak.
Tak. I był też edukatorem, więc młodzież, którą on ćwiczył, edukował, będzie dzisiaj tworzyć kolejne style i nurty, mam nadzieję, w duchu Namysłowskiego.
Moim gościem była w Datowniku dziennikarka muzyczna Aja Alazab. Pięknie Ci dziękuję za tę rozmowę.
Dziękuję za zaproszenie.